zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Duszą ja w moją ojczyznę wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bolę swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz! Zawsze sądzisz! I mówią, że ty nie błądzisz!
W styczniu 1968 roku z afisza zdjęta została inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, uznana przez władze PRL za antyradziecką i antypaństwową. W marcu tego roku demonstrują nie tylko studenci, wybuchają protesty i manifestacje. W Tarnowie 21-letni mężczyzna rozrzuca ulotki wzywające do solidarnego protestu. Nazywa się Jerzy Barczyński.
Niektórzy mówili tak, że przybyli z Krakowa, zorganizowali demonstrację i tak dalej. Nie. To była sytuacja, która wyrosła po prostu od nas. To był moment, który myśmy czuli coś, co musiało wybuchnąć. Tak, może nie będę porównywał z powstaniem warszawskim, ale to, co się dzieje i to, co jest, ono musi być. Bo czasem zadawano mi pytania, że po co to było, na co to było, a ja powiedziałem, wszystko co się dzieje jest potrzebne, jest konkretne. Także nie można tutaj bagatelizować jakichkolwiek odruchów. I stąd zapoczątkowałem tu w Tarnowie, napisałem ulotki własną ręką pisane, na tuszem i tak dalej, że młodzież robotnicza i szkolna Tarnowa popiera studentów. I zaczęło się 20 marca 1968 roku na placu Kazimierza pod pomnikiem Mickiewicza. Zebrało się nas parę tysięcy osób i stąd były właśnie te sytuacje, które myśmy jak najbardziej podkreślali. A więc prasa kłamie, Wiesław kłamie, paliliśmy Konstytucję Rzeczypospolitej, prawda? Więc ruszyliśmy potem pod Nawałową, tam był komitet chyba powiatowy w ten czas PZPR-u, domagaliśmy się uwolnienia studentów i całą masą ludzi, osób szliśmy tutaj koło Bernardynów, skręciliśmy potem na ulicę Mickiewicza, i tutaj w bok podeszliśmy pod dom studenta, no ale to było małostkowe, bo wiadomo, że mieli może pewne prikaz taki czy inny, że nie wolno im wyjść, więc nie liczyliśmy na to, bo mieliśmy właśnie już tą siłę wewnętrzną, a więc poszliśmy dalej, doszliśmy do ulicy wówczas Dzierżyńskiego, teraz Mościckiego i wozy milicyjne dotarły, zaczęły nas rozdzielać, a więc część osób się zupełnie podzieliła, bo wiadomo, myśmy szli ulicą Malczewskiego była rozkopana, więc tam były płyty, tam były inne sytuacje, kamienie. Część milicji widziała, że nie mają możliwości przejścia, więc wycofali się, a ci, którzy przejechali dalej. Więc tłum się rozdzielił na dwie warstwy. Więc szliśmy ulicą Krakowską do Burku, a część cofnęła się i na Lwowskiej były tam demonstracje, które ja nie widziałem, ale z przekazu osób mówili, że też bardzo ostro było. I no, ludzie byli tak zdeterminowani, że no, rzucali co się dało na milicję i doniczki z balkonów i różne sprzęty, ale milicja zachowała się zbyt ostro, gwałtownie, brutalnie i to było przykre. Niemniej jednak, jak pochód rozbito, przeszliśmy potem na Burek i chcieliśmy dotrzeć z powrotem na ulicę, na plac Kazimierza. I tam było pałowanie, no to myśmy weszli, no już każdy gdzie mógł, to ukrywał się. 6 osób nas weszło na górę do pewnych osób zupełnie cywilów. Jak najbardziej nas przyjęli, mimo że nie widzieli kogo mają. Chodźcie chłopcy, chodźcie, jak najbardziej byli zaangażowani. Także dzięki społeczeństwu jednak mieliśmy poparcie. Także jak myśmy szli tu ulicą właśnie Sowińskiego, to w ten czas były szwaczki bodajże, jak najbardziej oklaskami nas przyjęli, że w ogóle tarnowianie byli bardzo życzliwi, bo to był tłum. Czyli potem dołączyli się do nas, wcześniej brawami, oklaskami nas witano. To było dla mnie jakąś wewnętrzną podbudową, że społeczeństwo jest solidarne. I potem zaczęły się właśnie te utarczki, no niemiłosiernie jednak upałowali, rżnęli granatami łzawiącymi i to był pierwszy dzień. A w drugi dzień podobna była sytuacja, zgromadzili się na placu Kazimierza, bramę pozamykano, a więc zupełnie, czyli milicja miała pole do popisu, żeby ludzi zmasakrować. A więc ja wyszedłem troszeczkę później i byłem tutaj koło Kudelskiego, starego Kudelskiego, jak były ta cukiernia, więc to już był skomasowany atak milicji. Po prostu ja widziałem tylko tyle, że były porzucone torebki, buty, chusteczki. No, nie było szans już obrony. Niemniej jednak już po tych wydarzeniach przez około pół roku milicja startowała, po prostu mieli w wozach pancernych, obstawiała teatr, kina, amfiteatr, czyli na wszelki wypadek chcieli się zabezpieczyć, żeby nie dochodziło do demonstracji, prawda? Miałem wówczas 21 lat. I właśnie chciałem nawiązać jeszcze właśnie do tych wydarzeń marcowych, że poparł nas tylko episkopat. Tylko episkopat polski i byłem świadkiem braw, oklaski. Rzęsiste oklaski były u Filipinów. Po przeczytaniu listu pasterskiego, że episkopat stanął w obronie młodzieży i stanął w obronie polskości i dzięki za to, że dzięki Bogu i dzięki episkopatowi ta Polska nasza kochana jeszcze trwa i żyje, bo jakby ich rozwarstwili, nie byłoby już szans, a to zrobiono w Czechosłowacji i tak dalej. Ale my stoimy zawsze na gruncie naszej ojczyzny i będziemy trwać.
Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Dnia 1969 roku. Prokurator powiatowy w Tarnowie postanowił zastosować wobec Jerzego Barczyńskiego jako środek zapobiegający areszt tymczasowy. Uzasadnienie. Jerzy Barczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa przewidzianego w artykule. Po pierwsze, w okresie od lutego 1965 roku do września 1968 w Tarnowie sporządzał i rozpowszechniał pisma pochwalające zbrodnię oraz rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego i obniżające powagę jego naczelnych organów. Po drugie, w okresie od marca 1968 roku do września 1968 w Tarnowie sporządził ulotki nawołujące do wzięcia udziału mieszkańców Tarnowa w zgromadzeniu mającym na celu popełnienie przestępstw. Waga przestępstwa jest znaczna, a społeczne niebezpieczeństwo tego rodzaju czynów jest bardzo duże. Podpisano prokurator magister Mirosławski Jerzy.
Po roku czasu dopiero mnie odkryto i doszli do tego, że niestety byłem właśnie prowodyrem, że tak powiem, tych wydarzeń. No i oczywiście zaczął się proces. To był już rok, tak jak mówię, 69. Rok czasu potrwało, żeby mnie wykryto. No, oni sukcesywnie dochodzili do tych spraw, żeby jednak prowadera dopaść. I siedziałem właśnie do 11 kwietnia 70. No i zaliczono mi oczywiście ten okres 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Ale wierzcie mi, no, to była gehenna. To było, każdy miesiąc był dla mnie rokiem. przesłuchania były dzień w dzień. To było po 8 godzin przesłuchań i dosłownie 3 razy jedno i to samo musiałem mówić, bo oni chcieli bezpieka, żeby się nie wyładować, czy tam ktoś nie był. I co ciekawe, chcieli mi dokoptować osoby, które ze mną w ogóle nie miały do czynienia. Czyli chcieli podciągnąć mnie pod tak zwaną grupę zorganizowaną i w ten czas dowalić więcej. A więc ja powiedziałem tak, przepraszam, w sądzie to podkreśliłem, przepraszam, ale Służba Bezpieczeństwa była na tyle bezczelna, że chcieli mi na siłę dokoptować ludzi, a ja byłem sam. I koniec. I na tym sytuacja się zamykała, chociaż oni w to nie wierzyli, ale tak było. No i stąd tak się skończyło, jak się skończyło, że no wyszedłem 11 kwietnia 70 roku. No po wyjściu miałem kłopoty, po prostu nie przyjęto mnie nigdzie, ani na Azoty, ani wichrzyciel, buntownik, no oni używali słów typowo bolszewickich, buntownik, to u nich było normalne, więc nie zostałem przyjęty, po prostu 3-4 miesiące byłem bez pracy. Dopiero potem dostałem pracę w spółdzielni Pokój, to jakoś się zaczepiłem. Nikt mnie już nie nakręcał, żebym należał tu czy gdzie. Ja powiedziałem, ja już przeżyłem pewien system, czyli ja wiem, co czynię i robię. I odtąd nie byłem, byłem po prostu bezpartyjny. I nie należałem wcześniej do żadnych organizacji. No wiadomo, no, w każdych sytuacjach, czy to było powstanie warszawskie, czy to było inne sytuacje dominowały, że młodzież zawsze była tym impulsem, która reagowała spontanicznie i uważam, że wydarzenia marcowe właśnie były preludium do wydarzeń roku 1970. Chociaż nie powiem, bo klasa robotnicza może nie popierała w sensie dosłownym, ale w roku 1970 to się już ujawniło na skalę szerszą, a więc wydarzenia na wybrzeżu i tak dalej. I stąd właśnie mówię, że to był ten początek, to był ten impuls, który jednak społeczeństwo pobudził do myślenia, do działania i właściwych reakcji.
Podziemne czasopismo Robotnik, rok 1978. Na początku czerwca wojewoda tarnowski Jan Sokołowski wydał zarządzenie o obowiązku pracy na rzecz miasta. Każdy zatrudniony musi odpracować jeden dzień w miesiącu. Pracownicy, którzy zgromadzili się pod kombinatem w niedzielę 18 czerwca, po pewnym czasie rozeszli się do domów. Po prostu władze nie zapewniły samochodów, które rozwoziłyby ludzi do pracy. W tej chwili wojewoda tarnowski czasowo wstrzymał wykonywanie zarządzenia, które otwarcie nawiązuje do praktyki niewolniczej pracy. Różnica polega na tym tylko, że robotnicy faraonów egipskich wznosili piramidy zgodnie z jakimś planem.
7 sierpnia bieżącego roku Komitet Samoobrony Społecznej KOR wydał oświadczenie popierające żądania górników domagających się przywrócenia ustawowego czasu pracy.
Komitety Samoobrony Chłopskiej. Milicja wzywa chłopów na przesłuchania. Ostatnio w Milejowskim posterunku pobito Rożka, kiedy potem przyszedł złożyć skargę na milicjantów.
Ruch związkowy. W sierpniu ukazał się pierwszy numer ruchu związkowego z podtytułem Pismo poświęcone.
Głodówka. Pokojowa forma protestu przeciw represjom MO. By nie dopuścić do spotkania działaczy Gdańskiego Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych z redakcją Robotnika i...
Strajki w PRL. Bezpieczeństwo, skuteczność, reprezentacja. Strajk organizowany jest zwykle przez związek zawodowy. Zdanie to dziś brzmi jak żart.
W rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa. 7 maja upłynął rok od tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika KOR-u. Okoliczności tragicznej śmierci Pyjasa są dotychczas niewyjaśnione. We wrześniu ubiegłego roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Pyjasa pomimo sprzeczności między wynikami sekcji zwłok a podaną przez milicję wersją śmierci z powodu potknięcia się.
Po 68 roku, to był rok 77, słyszeliśmy sytuację taką, gdzie Pyja został zamordowany, więc mnie to też zdopingowało i myślę sobie, no niestety trzeba działać w sensie ludzkim, więc byłem na pogrzebie Stanisława Pyjasa w kościele Dominikanum i stamtąd nawiązałem kontakty ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi z Mieczysławem Godyniem, który studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i tak się sprawa zaczęła, że dostałem pewne materiały i potem utrzymywałem już kontakt właśnie z nim i jeszcze z innymi. Oni przyjeżdżali do mnie, ja jak najbardziej jeździłem do Krakowa i pewne sprawy tutaj na Tarnów już po prostu rozpowszechniałem, bibułę przede wszystkim. Także to był ten okres właśnie opozycyjny. W okresie opozycji, w okresie sytuacji przedsolidarnościowej, no miałem rewizję, byłem inwigilowany, tylko nie udało się mi bezpiece z mnie zamknąć, ponieważ mam chorą sparaliżowaną, więc oni nie wiedzieli, jak tu wkroczyć i co zrobić, żeby mnie wykończyć, ale podszyli się pod rodzinę i powiedzieli, że chora wymaga badań i tak dalej, więc zadzwonili do przewodniczącej, żeby chorą Barczyńską jako rodzina bezczelnie się przedstawili, żeby ją zbadać. A ja napisałem pismo odwrotne i doskonale miałem kontakt właśnie z PCK, z przewodniczącą panią, która się opiekowała. Powiedziała: niestety, proszę pana, ale Barczyński ma cudowną opiekę i jest człowiek szlachetny i dobry, gdzie nie wymaga innych, a więc ja automatycznie zablokowałem, wiedziałem, że to była sytuacja podbramkowa. Po prostu chcieli ją zamknąć, a mnie wykończyć na 48 godzin i koniec. No i do tego się domagali, do tego dążyli. Także byli to perfidni ludzie i tak sobie wymyślili, zaplanowali, że umówić mnie do Tarnowi, prawda, z pracownikami. Będziesz sobie rozmawiał, a potem w pewnym momencie wy się wycofacie, a my Barczyńskiego załatwimy. I chwała Bogu, że powiedzieli mi ci chłopcy, bo gdyby nie, chociaż ja bym tak nie poszedł, bo ja doskonale uważałem, ale to była prawda, to była prawda. A później, no to też było różnie, no trudno mi tutaj przytaczać, bo jak człowiek nie ma dowodów konkretnych, to nie chcę nikogo oskarżać, bo jestem człowiekiem obiektywnym, ale były różne sytuacje, żeby mnie tak albo skompromitować, albo inaczej załatwić, zawsze podłamywali człowieka jako człowieka, a on jest taki, a on siaki, owaki, żeby tylko w społeczeństwie człowieka zdruzgotać i po prostu wyeliminować i przedstawić w jak najgorszym świetle. To była robota bezpieki. I właśnie w momencie, kiedy papież był z pierwszą wizytą u nas w Polsce, automatycznie godzina 6 rano, pukanie do drzwi, łomot, patrzy, są panowie. Znaleźli tylko zapiski odnośnie KSS Studenckiego Komitetu Solidarności chyba z Wrocławia. I więcej nie znaleźli, ponieważ ja tak robiłem i tak pewne sprawy bibułę rozkolportowałem, że nie chycono mnie na niczym. Także w tym była też pewna sztuka oczywiście konspiracji. I byłem na skałce, właśnie w ten czas na skałce, bo na ogólną uroczystość na Błoniach już mi uniemożliwili, bo byłem na przesłuchaniu 8 godzin. Ale na skałkę udało mi się właśnie wyjechać. No przepiękna rzecz i najbardziej wspominam sobie właśnie skałkę. Dywan kwiatów, to był dywan kwiatów nad głowami, to było coś pięknego, tak myśmy zalegali spontanicznie i to sobie nie zapomnę do końca życia. To był ten odzew właśnie polskości, to był ten odzew, to było to zmartwychwstanie Polski, które się zaczęło właśnie dzięki naszemu Ojcu Świętemu.
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie. Decyzja numer 56/81 o internowaniu. Uznając, że pozostawanie na wolności obywatela Barczyński Jerzy
zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że może podjąć aktywną działalność antypaństwową i inspirować inne osoby do wrogich wystąpień na zasadzie artykułu 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, postanawia się internować obywatela Barczyński Jerzy i umieścić go w ośrodku odosobnienia w areszcie śledczym Rzeszów. Adnotacja. Decyzję o internowaniu mnie otrzymałem w więzieniu Rzeszów w Załęże dnia 11 stycznia 1982 roku. Jerzy Barczyński.
W tej kwestii to wiadomo, to była spontaniczna reakcja ludzi, tych 10 milionów, gdzie myśmy się czuli w ten czas jak ryba w wodzie, bo to było normalne. No i zaczęliśmy robić tak, jak myśmy uważali za stosowne i uważam, że tam nie było w sytuacji żadnych podbramkowych, o co oskarżono nas, prawda, że myśmy chcieli robić wywrotową sytuację i przeciwko ulotkom i przeciwko sytuacjom wytoczono nam czołgi. Już w stanie wojennym nie działałem, tym bardziej, że tak jak mówię, byłem już osaczony i uwięziony, internowany i przyszli panowie oczywiście, co mnie osłabiło, bo był nasz kochany polski żołnierz z orzełkiem na hełmie i myślę sobie, no szukacie wroga, szukacie tam wroga, gdzie go nie ma, no ale trudno. Taka była dyrektywa władz okupacyjnych, no to stało się to, co się stało, nie raczyli powiedzieć nam, gdzie jadę, pytałem się, gdzie nas wywożono, gdzie, nic w danej sytuacji, przekonacie się sami. I tak było, godzina 12 w nocy przyjechali, no niestety ja widziałem Wołga, tu czarna Wołga przyjechała, więc otworzyłem drzwi, niech nie łomocą, niech nie pukają. I weszło ich trzech i szukali właśnie też i prasy, co mogłem, to tam poduszko poddałem, to już nie dociekali tego. No i niestety przewieziono nas na Narutowicza i no było dość dużo osób, mnie skuto nawet z redaktorem Temi, który był może i w PZPR-ze, to nieważne, ale myślał logicznie. I właśnie z tymi ludźmi się też solidaryzujemy, bo ja ludzi nie dzielę na takich czy innych, ale tych, którzy mają właśnie w sobie człowieczeństwo i mają wyczucie, mają wrażliwość i tacy ludzie się u mnie liczą. No, skuli nas i do Lodówy, ja tak nazywałem Lodówę, to były potężne te wozy i jechaliśmy dalej na wschód. Gdzie? Nie wiadomo. No i potem zatrzymywali się po drodze Dębica, prawda, tam też kilka osób wzięto i jeszcze z chyba Solidarności Chłopskiej, bo to w ten czas też była ta działalność ich. Pięknie nas zwinęli i do Załęża. A w Załężu, bo wszystko jest przygotowane. Czyli myśmy wywnioskowali, że oni się przygotowywali chyba już pół roku wcześniej. Żeby od razu już zabezpieczyć, były cele, były kotce, były mnaszki. Najgorsza, najbardziej przykra była Wigilia, no bo wiadomo, bo Wigilia jest bardzo miła i bardzo tak jest to osobista sytuacja osób. No trochęśmy się popłakali, bo taka była prawda. No ale trzeba przetrwać. Pierwszych tych, no byliśmy bardzo nastawieni opozycyjnie. Śpiewaliśmy pieśni narodowe, Boże coś Polskę, Rotę i tak dalej, ale potem było wręcz zagrożenie w tej kwestii, że oświadczenie szefa zakładu karnego. Niestety, proszę zaprzestać wszelkich sytuacji, bo jak nie, to użyjemy siły, pałek gumowych, gazów, nie wyłączając broni palnej. Więc to było zagrożenie dość mocne. Chociaż myśmy protestowali, bo było masę osób, które w tym czasie były chore i domagaliśmy się, żeby ich jakoś pomóc im. No niestety, był to wielki nacisk nasz, doszło do postrajku, nie przyjmowaliśmy pokarmów, nie przyjmowaliśmy przez 2 dni. Więc widzieli, że sytuacja jest zagrożona. W ten czas umożliwili, wezwali pogotowie i tych ludzi wzięto. Ale ciężka była sytuacja, ciężka. I myśmy się też narażali, bo klasyczny przykład, że w 2 celach po prostu spałowano ich i lano wodą. Normalnie wodą. I także przez 2 tygodnie nas w ogóle nie puszczano na spacery, absolutnie żadnego kontaktu z nikim. Dopiero potem właśnie po rozmowach episkopatu i tak dalej troszeczkę rozluźniono, że nas puszczano na spacery, ale oni używali makabrycznych, przecież potrawy jako takie. Dawali nam normalny olej do zupy, żeby człowiek po prostu miał rozluźnienie, no a potem do lekarza, a lekarz, no cóż, czyli to było takie dreptanie w miejscu. Chodziło o to, żeby ludzi wykończyć a tu niby zapobiegać. Także to. No i też nawracam do właśnie episkopatu. Oni nam też pomogli. No i co mogli, to jakoś zbierali odnośnie ludzi, osób, pewne dary, czy papierosy, prawda, i inne sytuacje. Także ja powiedziałem, że Kościół niektórzy chcą eliminować, niektórzy chcą może ograniczyć, ale niestety Kościół pomagał. Tak powiedziałem, i w zaborach, i w najgorszej sytuacji naszej ojczyzny oni nam podali rękę.
Opowiedz mi, wietrze, o rodzinnym mieście. Czy jeszcze wojsko łowi wroga? Ptaku mój biały, z twoich lasów, źródeł i pól dziś wchłaniam moc przetrwania. Świeca w celi błyska ogniem. Noc zadymkę błogosławi, a na krzyżu Chrystus kona zbladł nam i ponownie krwawi.
To, co było dzisiaj z tą katastrofą, to jest też problematyczne. To jest bardzo problematyczne. Katyń jako taki zaowocował z lat 1940, a to, co się teraz stało, no to znów będzie milczeniem. Mhm. Cały czas żyjemy i dlaczego ta Polska, no może się mylę, żeby nie była wiecznie na kolanach. No na litość boską. No już mamy tą wolność. Mamy, owszem. Ale żeby to nie szło w kierunku takim putinowskim. A wydaje mi się, że tak się zaczyna. Nie chcę stawiać kropki nad i nie chcę domniemać. Jak nie mamy sytuacji jasnych i konkretnych i tego się domagamy, czego dowodem była demonstracja w Warszawie. Żądamy prawdy. I jakże pięknie to się odwraca. Myśmy w 1968 roku krzyczeli, prasa kłamie, żądamy prawdy i dzisiaj znów żądamy prawdy. I właśnie tu się wymaga od inteligencji, od ludzi, osób, żeby jednak umiały te sprawy formować i przedstawiać, a to się wszystko rozmywa. Trochę się rozmywa, prawda? A inteligencja była się tym trzonem, która w zaborach była prekursorem naszej polskości. A dzisiaj to wszystko inteligencja tak, a może siak, a może i wolą być tacy, no nijacy. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Postawmy, konkretnie powiedzmy, to się liczy. I to czuje człowiek, każdy, który myśli, który widzi. Właśnie podrzędny obywatel, tu nie chodzi, tylko niech doskonale zdają sobie sprawę przywódcy, że my czasem inaczej myślimy. Inaczej. I my jesteśmy czasem bardziej solidarni, aniżeli oni. Bo niektórzy właśnie przywódcy chcą nas skłócić. Skłócić. A my Polacy nie damy się skłócić. Nie damy. Bo my myślimy. My jednak myślimy, chwała Bogu.
Pieśń to wielka. Pieśń tworzenie. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka pieśń jest nieśmiertelność. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bolę swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty... mądrze i wesoło zawsze rządzi. Zawsze sądzi. Mówią, że ty nie błądzisz.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.